rozdział 6 – Małżeństwo chrześcijańskie. Ostatni rozdział był głównie negatywny. Omówiłem błędy, które wkradły się w ludzki impuls seksualny, lecz niewiele powiedziałem o jego właściwym funkcjonowaniu, to jest o chrześcijańskim małżeństwie. Są dwa powody, dla których nie chcę zbytnio zajmować się małżeństwem. Po pierwsze, chrześcijańskie nauki na ten temat są niezwykle niepopularne. Po drugie, nigdy nie byłem żonaty, więc mam do powiedzenia jedynie rzeczy z drugiej ręki. Niemniej mam poczucie, że mówiąc o moralności chrześcijańskiej, nie da się tego tematu pominąć. Chrześcijańska idea małżeństwa wsparta jest na słowach Chrystusa, że mężczyznę i kobietę należy uważać za jeden organizm, bo tak we współczesnym języku należy rozumieć sformułowanie jedno ciało. Chrześcijanie wierzą, że mówiąc tak, Chrystus nie wyrażał jakiegoś odczucia, lecz stwierdzał fakt. Tak jak wyrażamy pewien fakt, stwierdzając, że zamek i klucz stanowią jeden mechanizm, a skrzypce i smyczek jeden instrument. Wynalazca ludzkiej maszyny powiedział nam, że jej dwie połowy, męska i żeńska, mają być w założeniu złączane parami. Nie tylko na poziomie seksualnym, ale złączone w pełni. Potworność pozamałżeńskiego stosunku seksualnego polega na tym, że jego uczestnicy usiłują oddzielić jeden rodzaj związku seksualny od wszelkich innych, które mają mu towarzyszyć i prowadzić do pełnego złączenia. Chrześcijańska postawa nie oznacza, że w przyjemności seksualnej jest coś złego, tak samo jak nie ma niczego złego w przyjemności czerpanej z jedzenia. Oznacza ona, że nie wolno tej przyjemności oddzielać i czerpać osobno, tak jak nie należy czerpać przyjemności z jedzenia bez połykania i trawienia, wyłącznie przeżuwając pokarm i wypluwając go. Z tego powodu chrześcijaństwo naucza, że małżeństwo trwa do śmierci. Oczywiście występują tu różnice pomiędzy kościołami. Jedne w ogóle nie dopuszczają rozwodów, inne dopuszczają je niechętnie i tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach. To wielka szkoda, że chrześcijanie nie mogą się zgodzić w tej kwestii, ale zwykły człowiek świecki powinien zauważyć, że wszystkie kościoły przejawiają w kwestii małżeństwa znacznie większą jednomyślność między sobą nawzajem niż ze światem zewnętrznym. Chcę przez to powiedzieć, że dla wszystkich kościołów rozwód jest czymś w rodzaju rozcinania żywego ciała, jakby chirurgiczną operacją. Niektóre uznają tę operację za rzecz tak brutalną, że wręcz niemożliwą do przeprowadzenia. Inne dopuszczają ją w charakterze lekarstwa w przypadkach beznadziejnych. Wszystkie zgodziły się, że rozwód bardziej przypomina amputację obu nóg niż rozwiązanie spółki handlowej czy dezercję z koszar. Żaden kościół nie zgadza się też ze współczesnym poglądem, że zwykłym usprawiedliwieniem rozwodu może być dobranie nowego partnera, przeprowadzane za każdym razem, kiedy ludzie uznają, że już się nie kochają, albo kiedy jedno z nich zakocha się w kimś innym. Zanim rozważymy ów współczesny pogląd i jego związek z czystością, nie wolno zapomnieć o odniesieniu go do innej cnoty, mianowicie sprawiedliwości. Jak już pisałem, sprawiedliwość to także dotrzymywanie obietnic. Otóż każdy, kto brał ślub w kościele, uczynił publiczną, uroczystą obietnicę, że pozostanie z partnerem czy partnerką do śmierci. Obowiązek dotrzymania takiej obietnicy nie ma żadnego specjalnego związku z moralnością seksualną. Właściwie nie różni się od każdej innej obietnicy. Jeśli, jak powtarzają współcześni ludzie, impuls seksualny podobny jest do innych doświadczanych przez nas impulsów, to powinien być traktowany na równi z nimi. Zatem tak samo jak podporządkowujemy udzielonym obietnicom nasze inne przyjemności, nie inaczej powinno być z seksualnością. Jeśli zaś, jak mi się wydaje, impuls ten nie jest taki jak inne, lecz uległ chorobliwemu zaognieniu, powinniśmy szczególnie uważać, żeby nas nie doprowadził do nieuczciwości. Ktoś w takim razie mógłby stwierdzić, że złożoną w kościele obietnicę uważa za czystą formalność i od początku nie miał zamiaru jej dotrzymać. Kogo więc usiłował oszukać, gdy ją składał? Boga? Naprawdę nie byłoby to zbyt mądre. Samego siebie? Nie było to o wiele mądrzejsze. Narzeczoną albo narzeczonego, czy może ich rodzinę? Zachował się więc perfidnie. Wydaje mi się, że małżonkowie, albo jedno z nich, najczęściej liczyli na oszukanie ludzi. Chcieli szacowności płynącej z małżeństwa, nie płacąc jej ceny. To jest, byli oszustami, kłamali. Jeśli są nadal zadowoleni ze swego oszustwa, nie mam im nic do powiedzenia. Kto chciałby wpajać wzniosły i trudny nakaz czystości ludziom, którzy nie zdążyli nawet dorosnąć do uczciwości? Jeśli zdążyli się opamiętać i chcą żyć uczciwie, raz złożona obietnica nadal ich wiąże. Jak zauważyliśmy, wynika to ze sprawiedliwości, nie z czystości. Jeśli ktoś nie wierzy w nierozerwalność małżeństwa, może lepiej, żeby mieszkał z drugą osobą bez ślubu, niż gdyby miał składać ślubowania, których nie zamierza dotrzymywać. To prawda, że żyjąc bez ślubu, ludzie ci będą winni w oczach chrześcijan cudzołóstwa. Ale jednego grzechu nie naprawia się drugim. Nieczystości nie naprawi się, dodając do niej krzywoprzysięstwo. Z kolei pogląd, jakoby zakochanie było jedynym powodem, dla którego należy trwać w małżeństwie, w ogóle nie zostawia miejsca na małżeństwo pojmowane jako obietnica czy też porozumienie. Jeśli chodziłoby w nim tylko o zakochanie, obietnica niczego nie doda, a jeśli niczego nie dodaje, nie należy jej czynić. Ciekawe, że zakochani, dopóki są naprawdę zakochani, wiedzą to lepiej niż ludzie, którzy tylko o miłości mówią. Jak zauważył Chesterton, zakochani mają naturalną skłonność do wiązania się obietnicami. Pieśni miłosne z całego świata pełne są ślubów, wieczystej stałości uczuć. Prawo chrześcijańskie nie narzuca zakochaniu rzeczy obcych jego naturze. Domaga się jedynie, aby zakochani brali poważnie to, do czego samo z siebie popycha ich uczucie. Poza tym obietnica wierności składana kochanej osobie wtedy, kiedy jestem zakochany i składana z miłości właśnie, nakazuje oczywiście tym bardziej dochować wierności, jeśli zakochanie przeminie. Obietnice muszą dotyczyć czegoś, co możemy zrobić, jakichś uczynków. Nikt nie może obiecać, że będzie stale żywił takie czy inne uczucie. Równie dobrze mógłby obiecać, że nigdy nie dostanie bólu głowy albo że zawsze będzie głodny. Jednak mógłby ktoś spytać, po co trzymać ludzi ze sobą, skoro już nie są w sobie zakochani? Jest kilka dobrych społecznych powodów, aby zapewnić dom dzieciom, aby uchronić kobietę, która wychodząc za mąż zapewne poświęciła lub nadszarpnęła własną karierę przed porzuceniem z chwilą, kiedy mąż się nią znudzi. Ale jest i inny powód, który bardzo przemawia mi do przekonania, choć trudno mi to wytłumaczyć. Oto trudność. Wielu ludziom trudno zrozumieć, że chociaż B jest lepsze niż C, to jednak A może być jeszcze lepsze niż B. Ludzie ci lubią myśleć kategoriami tego, co dobre i tego, co złe, zamiast tego, co dobre, co lepsze i co najlepsze. Pytają, czy uważasz patriotyzm za coś dobrego. Jeśli stwierdzisz, że patriotyzm jest oczywiście dużo lepszy niż indywidualny egoizm, choć zarazem gorszy od miłości uniwersalnej i zawsze powinien jej ustępować, kiedy tych dwóch rzeczy nie da się pogodzić, wówczas uznają, że odpowiadasz wymijająco. Pytają, co sądzisz o pojedynkowaniu się. Jeśli odpowiesz, że bez porównania lepiej jest komuś wybaczyć, niż się z nim pojedynkować, ale nawet pojedynek może być lepszy niż żywiona przez całe życie wrogość, znajdująca ujście w ukradkowych wysiłkach, aby pognębić drugiego człowieka, zaczną narzekać, że nie odpowiadasz jasno. Liczę, że nikt nie popełni tego samego błędu w stosunku do tego, co zamierzam powiedzieć. To, co nazywamy zakochaniem, jest cudownym stanem, który pod wieloma względami jest dla nas dobry. Potęguje w nas hojność i odwagę, otwiera oczy nie tylko na piękno ukochanej osoby, ale na każde piękno w ogóle, a także poskramia, zwłaszcza początkowo, naszą czysto zwierzęcą seksualność. W tym sensie zakochanie jest wielkim zwycięzcą w walce z żądzą. W tym sensie nikt nie zaprzeczy, że zakochanie jest znacznie lepsze zarówno od zwykłej zmysłowości, jak i zimnego egocentryzmu. Ale jak napisałem wcześniej, nic bardziej niebezpiecznego niż wybrać któryś z owych naturalnych impulsów, a następnie podążać za nim za wszelką cenę. Zakochanie to dobra rzecz, ale nie najlepsza. Wiele rzeczy przerasta, ale są i takie, do których samo nie dorasta. Nie da się z niego uczynić podstawy całego życia. Jest uczuciem szlachetnym, ale przecież tylko uczuciem. Otóż na żadnym uczuciu nie można polegać, że będzie trwałe i na zawsze zachowa pełną intensywność, czy choćby, że będzie trwałe. Trwać może wiedza, trwać mogą zasady czy nawyki, ale uczucia przychodzą i odchodzą. Podobnie, cokolwiek mówią o tym ludzie, stan zwany zakochaniem zwykle nie jest trwały. Jeśli stare zakończenie baśni i żyli długo i szczęśliwie mamy rozumieć jako i przez kolejne 50 lat czuli się dokładnie tak samo jak w przeddzień ślubu, to zapewne nigdy nie było i nie będzie ono prawdziwe, a nawet byłoby wręcz niepożądane, gdyby miało się spełnić. Kto zniósłby życie w takim podnieceniu choćby przez 5 lat? Co stałoby się z twoją pracą, z twoim apetytem, snem, z twoimi przyjaźniami? Ale oczywiście to, że przestajemy być zakochani, nie znaczy, że już nie kochamy. Miłość w swoim drugim znaczeniu, odrębnym od zakochania, to nie tylko uczucie. Jest to głęboka jedność, podtrzymywana przez wolę i celowo umacniana nawykami, umocniona w małżeństwach chrześcijańskich łaską, o którą małżonkowie proszą Boga i którą od Niego otrzymują. Taką wzajemną miłość mogą oni zachować nawet w chwilach, kiedy się nie lubią, tak jak kochasz samego siebie nawet wtedy, kiedy się nie lubisz. Tę miłość mogą zachować również wtedy, gdy każde mogłoby z łatwością zakochać się w kimś innym. Na początek zakochanie kazało im obiecać sobie wzajemną wierność. Spokojniejsza od zakochania miłość pozwala im obietnicy dotrzymać. To z takiej miłości czerpie moc silnik małżeństwa. Zakochanie było wybuchem, który go uruchomiło. Jeśli się ze mną nie zgadzasz, powiesz oczywiście, co on może o tym wiedzieć, nigdy nie był żonaty. Całkiem możliwe, że masz rację. Jednak zanim tak powiesz, zastanów się dobrze, czy rzeczywiście sądzisz mnie na podstawie własnego doświadczenia i obserwacji życia znajomych, czy też opierając się na powieściach i filmach. To nie takie łatwe, jak się ludziom wydaje. Nasze doświadczenie głęboko jest naznaczone wpływem książek, sztuk czy kina i dlatego potrzeba cierpliwości i umiejętności, aby na własny użytek wyplątać z tego rzeczy poznane z samego życia. Ludzie z książek czerpią pogląd, że kiedy poślubi się właściwą osobę, można się spodziewać, iż zakochanie potrwa wiecznie. Dlatego gdy stwierdzą, że zakochanie minęło, uznają, że pomylili się w swojej decyzji i czują się uprawnieni do zamiany. Nie zdając sobie sprawy, że po takiej zamianie urok i piękno nowego zakochania wkrótce zniknie tak samo jak poprzedniego. Jak to bywa w każdej dziedzinie życia, dreszczyk pojawia się na początku i jest nietrwały. Dreszczyk ogarniający chłopca, który po raz pierwszy pomyślał o lataniu, nie dotrwa do chwili, gdy chłopiec, już jako młody człowiek, wstąpi do lotnictwa i rzeczywiście zacznie się uczyć pilotażu. Dreszczyk, który odczuwamy na widok nowego, zachwycającego miejsca, zniknie, gdy przeprowadzimy się tam na stałe. Czy to oznacza, że lepiej byłoby nie uczyć się pilotażu i nie mieszkać w pięknym miejscu? Bynajmniej, jeśli wytrwasz. W obu przypadkach zniknięcie pierwszego dreszczyku zrekompensuje ci spokojniejsze i trwalsze zainteresowanie. Co więcej, i nie znajduję tu słów, by podkreślić, jakie to dla mnie ważne, to właśnie ludzie, którzy gotowi są pogodzić się z utratą dreszczyku i zadowolić się trzeźwym zainteresowaniem, zapewne odnajdą kolejne dreszczyki biorące się z zupełnie innych rzeczy. Ktoś, kto nauczył się latać samolotem i został dobrym pilotem, nagle odkryje muzykę. Ktoś, kto osiadł w pięknym miejscu, odkryje uroki ogrodnictwa. Chyba to w jakiejś mierze miał na myśli Chrystus, gdy powiedział, że nic nie może żyć naprawdę, o ile najpierw nie obumrze. Po prostu nie ma co przywiązywać się do dreszczyku. Nic gorszego nie można zrobić. Pozwól mu przeminąć, obumrzeć, przejść przez ten okres śmierci w spokojniejsze zainteresowanie i szczęście, które z niego wynika. Przekonasz się, że przez cały czas żyjesz w świecie nowych dreszczyków. Jeśli jednak z dreszczyków zechcesz uczynić chleb powszedni i spróbujesz je sztucznie przedłużać, wszystkie zaczną stopniowo słabnąć, będzie ich coraz mniej, aż do końca życia pozostaniesz znudzonym, rozczarowanym człowiekiem. Może ze względu na powszechne niezrozumienie tej prawdy spotyka się tak wielu ludzi w średnim wieku, którzy biadolą nad utraconą młodością akurat wtedy, gdy z każdej strony powinny im się jawić nowe horyzonty i możliwości. Dużo przyjemniej jest nauczyć się pływać, niż nieustannie i bezowocnie usiłować powrócić do tego uczucia z dzieciństwa, kiedy po raz pierwszy taplaliśmy się w wodzie. Inne wyobrażenie, ukształtowane pod wpływem powieści i sztuk teatralnych, mówi, że zakochanie jest czymś nieodpartym, czymś, co się ludziom po prostu przytrafia, niczym zakaźna choroba. Wierząc w to, niektóre osoby żyjące w małżeństwie poddają się, kiedy stwierdzą, że pociąga ich nowy znajomy czy znajoma. Mimo to skłonny jestem sądzić, że w prawdziwym życiu nieodparte uczucia są znacznie rzadsze niż w książkach, przynajmniej wśród ludzi dorosłych. Kiedy poznajemy kogoś, kto jest piękny, inteligentny i sympatyczny, oczywiście powinniśmy w jakimś sensie podziwiać i kochać w nim te dobre cechy. Ale czyż to nie my sami w dużym stopniu decydujemy, że taka miłość staje się zakochaniem? Niewątpliwie jeśli jest głowa pełna powieści, sztuki, sentymentalnych piosenek, a ciało alkoholu, wówczas każdy rodzaj odczuwanej miłości można zmienić w zakochanie, tak jak koleina w ścieżce sprawi, że zawsze będzie się tam zbierać woda, a przez niebieskie okulary wszystko będziesz widział na niebiesko. Ale to już będzie twoja własna wina. Zanim zamknę kwestię rozwodów, chciałbym wprowadzić rozróżnienie pomiędzy dwoma bardzo często mylonymi rzeczami. Jedna z nich to chrześcijańska koncepcja małżeństwa, druga to zupełnie inna kwestia, w jakim stopniu chrześcijanie, jako wyborcy czy parlamentarzyści, powinni narzucać reszcie społeczności własne poglądy na temat małżeństwa w postaci prawa rozwodowego. Bardzo wielu ludzi zdaje się sądzić, że chrześcijanin powinien się starać utrudnić rozwód innym. Ja tak nie sądzę. A przynajmniej wiem, że byłbym bardzo zły, gdyby muzułmanie mieli zabronić wszystkim innym ludziom picia wina. Moim zdaniem kościoły powinny szczerze przyznać, że większość Brytyjczyków nie jest chrześcijanami, więc nie należy oczekiwać od nich chrześcijańskiego życia. Powinny istnieć dwa oddzielne rodzaje małżeństwa. Jedno regulowane przez państwo za pomocą zasad, które obowiązywałyby wszystkich obywateli, drugie regulowane przez Kościół za pomocą zasad obowiązujących jego członków. Rozróżnienie to powinno być całkiem wyraźne, żeby było jasne, czy dane małżeństwo jest małżeństwem chrześcijańskim, czy też nie. Tyle niech wystarczy o chrześcijańskiej nauce na temat nierozerwalności małżeństwa. Pozostaje zająć się rzeczą jeszcze bardziej niepopularną. Chrześcijańskie żony ślubują posłuszeństwo wobec mężów. W małżeństwie chrześcijańskim mężczyznę nazywa się głową. W oczywisty sposób powstają dwa pytania. Po pierwsze, po co w ogóle głowa? Czy nie może tu być równości? Po drugie, dlaczego głową ma być mężczyzna? Potrzeba głowy bierze się z idei, że małżeństwo jest zawierane trwale. Naturalnie, dopóki małżonkowie pozostają zgodni, nie musi pojawiać się kwestia przewodzenia i można liczyć, że taki będzie normalny stan rzeczy w małżeństwie chrześcijańskim. Jednak co robić, kiedy pojawi się w nim autentyczna niezgoda? Oczywiście przedyskutować problem, ale zakładam, że małżonkowie już problem przedyskutowali i mimo to nie doszli do porozumienia. Co robić dalej? Sprawy nie rozstrzygnie się w głosowaniu, bo w dwuosobowej Radzie nie zdobędzie się większości. Nastąpi zatem jedna z dwóch rzeczy. Albo muszą się rozstać i pójść każde swoją drogą, albo jedną musi mieć głos decydujący. Jeśli małżeństwo zawierane jest na stałe, jedna ze stron musi mieć w ostateczności władzę rozstrzygania o rodzinnej polityce. Trwały związek nie może się utrzymać bez konstytucji. Jeśli musi być głowa, dlaczego ma nią być mężczyzna? Cóż, po pierwsze, czy ktokolwiek poważnie życzy sobie, żeby była nią kobieta? Jak powiedziałem, sam nie jestem żonaty, ale z tego, co widzę, nawet kobieta, która sama chce być głową rodziny, nie jest zwykle zachwycona podobnym stanem rzeczy u sąsiadów. Już raczej stwierdzi biedny pan X, doprawdy nie rozumiem, dlaczego pozwala tej strasznej kobiecie tak sobą pomiatać. Chyba nie uznałaby za pochlebstwo, gdyby to ją nazwał ktoś głową. Musi być coś nienaturalnego w kierowaniu mężami przez żony, skoro one same odczuwają to jako coś na poły wstydliwego i gardzą mężami, którymi kierują. Ale jest inny powód. Tu mówię otwarcie, jako kawaler, bo ten powód jest nawet lepiej widoczny z zewnątrz niż od wewnątrz. Relacje rodziny ze światem zewnętrznym, coś co moglibyśmy nazwać jej polityką zagraniczną, muszą zależeć w ostatniej instancji od mężczyzny, który zawsze powinien być i na ogół jest sprawiedliwszy w stosunku do obcych. Kobieta przede wszystkim walczy ze światem dla dobra dzieci i męża. W naturalny, w pewnym sensie słuszny sposób ich potrzeby są dla niej ważniejsze od wszystkich innych. Kobieta jest specjalnym opiekunem ich interesów. Mąż ma wszakże dopilnować, aby ta jej naturalna tendencja nie wzięła góry. Mąż ma ostatnie słowo, aby chronić innych przed intensywnym rodzinnym patriotyzmem żony. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, pozwolę sobie zadać proste pytanie. Kiedy wasz pies ugryzie dziecko sąsiadów, albo jeśli wasze dziecko zrobi krzywdę ich psu, z kim wolelibyście mieć do czynienia, sąsiadem czy sąsiadką? Ale zadam inne pytanie, skierowane do mężatek. Przy całym podziwie dla męża, czyż jego główną słabością nie jest tendencja, aby nie upierać się przy swoich i waszych prawach wobec sąsiadów tak, jakby można sobie życzyć?